Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania pochodzą od Państwa. Państwo wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej. Żeby dołączyć do naszej grupy facebookowej, wystarczy kliknąć w link, który znajduje się w opisie i poprosić o dołączenie. Po kilku dniach ktoś rozpatrzy Państwa prośbę, następnie wystarczy nie narozrabiać, żeby z tej grupy nie wylecieć. Pytania są też ustawiane w kolejności Państwa głosami, czyli jako pierwsze odpowiadam na pytanie, które ma najwięcej Państwa głosów, potem na drugie, trzecie, czwarte i piąte w kolejności, więc jest tu pełna demokracja. Jest to jedyny z powodów, dla których nie odpowiadam na żadne pytania spoza tej listy, którą sami Państwo ustalacie. Po prostu chcę, żeby było całkowicie demokratycznie. Państwo wymyślacie pytania, Państwo głosujecie. Nie ma możliwości wepchnąć się do kolejki z boku, na przykład wysyłając mi pytanie na mail, czy też na fanpage, na wiadomość, czy w jakikolwiek inny sposób. To jest jedyne miejsce, gdzie odpowiadam na pytania. To od Państwa zależy, czy wymyślicie dobre pytanie, czy się spodoba, czy nie. Odpowiadam przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań. Pierwsze pytanie. Czy Sławomir Mentzen ma szansę wygrać wybory prezydenckie w Polsce? Tak. Tutaj pewnie niektórych z Państwa zaskoczę z tą odpowiedzią, ale tak. Uważam, że w tych konkretnych wyborach Sławomir Mentzen ma szansę. Tak. Nie są to szanse duże, ale są to szanse realne. I wydaje mi się, że nigdy wcześniej żaden kandydat Konfederacji nie miał szans, a w tym wypadku ma. I wydaje mi się, że tak korzystna dla Konfederacji sytuacja, jaka jest teraz, już się raczej nie powtórzy. Więc to jest takie, jak mawiają Amerykanie, teraz albo nigdy. I teraz rzeczywiście Sławomir Mentzen ma realną szansę zostać prezydentem Polski. Wygrać drugą turę wyborów. Jeszcze raz podkreślę, to nie znaczy, że ja go obstawiam jako zwycięzcę, bo moim zdaniem nie wygra. Ale realną szansę ma i to, broń Boże, nie oznacza, że ja go popieram, bo ja nie popieram żadnego kandydata. Ale odpowiadam na pytanie, które brzmi, czy Sławomir Mentzen ma szansę wygrać wybory prezydenckie w Polsce? Ma. Dlaczego ma? No, z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, jeśli wejdzie do drugiej tury, jeśli będzie walczył z Rafałem Trzaskowskim, to ma szanse większe niż mniejsze. Jeśli wejdzie do drugiej tury i jeśli będzie walczył z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast na taki układ drugiej tury szanse są mniejsze niż większe, bo najbardziej prawdopodobna sytuacja w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce to jest kandydat PiSu, formalnie bezpartyjny. Tak? On jest tak bezpartyjny, jak jestem niezależny od mojej żony. Aha. I kandydat Platformy Obywatelskiej. Niekoniecznie to musi być pan Trzaskowski. Zobaczycie, że w ostatniej chwili może się zmienić kandydat na przykład na Rafała, na Donalda Tuska. Kandydatem demokratów w Stanach Zjednoczonych też miał być, a nawet był, pan Biden. A kto ostatecznie przerypał z Trumpem? No Kamala Harris. Kto miał ostatnio konkurować, a nawet konkurował z panem Dudą jako kandydat Platformy? No taka pani. A potem ją podmieniono na Trzaskowskiego i tak gówno to dało i tak przerypał, nie? Więc różnie może być. Ale najbardziej prawdopodobna opcja drugiej tury wyborów prezydenckich to kandydat PiSu i kandydat Platformy. Ale Sławomir Mentzen ma szansę, jeśli zrobi bardzo dobrą kampanię wyborczą, wejść do tej drugiej tury. I teraz tak, ma większe szanse wejść do tej drugiej tury zamiast kandydata PiSu. Tak, zamiast kandydata PiSu. Czyli jeśli wejdzie do drugiej tury, to jest większa szansa, że wejdzie z Rafałem Trzaskowskim i wtedy ma realne szanse zostać prezydentem. Dlaczego tak? Z dwóch powodów. Podkreślam, że to nie jest poparcie, to jest po prostu uczciwość i rzetelna ocena sytuacji. Po pierwsze, Sławomir Mentzen robi dobrą kampanię. Robi bardzo podobną kampanię do tej, jaką robił Andrzej Duda w 2016. Taką bez focha, bez zadęcia, po prostu objeżdża małe miejscowości i robi tam eventy. Tak się wygrywa wybory. Bo ludzie w małych miejscowościach bardzo często bardzo doceniają, jak ktoś widoczny z telewizji, jak to się mówi, z wielkiego świata do nich przyjedzie. I w ten sposób zdobywa się elektorat. I Sławomir Bentzen już to robi, już jeździ, już zdobywa ten elektorat, a jego konkurenci, no to wiecie, z Platformy to walczyli do niedawna między sobą i taką bratobójczą wojnę sobie zrobili ku uciesze ludzi, którzy ich obu nie lubią. Czyli pan Trzaskowski z panem Sikorskim tam się wyżynali. Jeden mu cisnął po tym, kim jest jego żona, a drugi cisnął, że nawet nie umie miastem zarządzać, a chce być prezydentem stolicy, prezydentem całego kraju i trochę takie żenujące, prawda? Natomiast kandydat PiSu walczy z mediami, które twierdzą, że jest kandydatem PiSu, bo on twierdzi, że jest kandydatem niezależnym. Dobry dowcip. A Mencen już sobie jeździ, spotyka się z ludźmi, organizuje te eventy, wrzuca w swoje social media filmiki z tych eventów, przez to ci ludzie czują się jeszcze tak bardziej ukontentowani, no bo widzą siebie w social mediach, a teraz wiecie, zobaczyć siebie na TikToku to nawet fajniej niż zobaczyć siebie w telewizji, bo to większy fame, jak to się tak łagodnie mówi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc on już robi taką bardzo porządną, jak to się kiedyś mówiło, pozytywistyczną kampanię od podstaw. To jest naprawdę dobra kampania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet ważniejsza, jest taka, że jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że dla większości z nas Polaków w chwili obecnej jest uświadomione, że o ile Sławomir Mencen to nie jest dobry kandydat na prezydenta. Naprawdę. Człowiek z zaburzeniami psychicznymi, sam się do tego przyznał, ja broń Boże go nie obrażam, sam się przyznał w jednym z wywiadów, który no, ma bardzo wiele naleciałości, to nie jest dobry kandydat na prezydenta. Ale zdecydowanie lepszy niż kandydat PiSu lub kandydat Platformy. I tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiłem w moim materiale na temat tego, dlaczego zarówno PiS, jak i Platforma tak późno wyjaiły się z kandydatami i dlaczego PiS tak bardzo czekał z ogłoszeniem swojego kandydata do momentu, jak już będzie wiadomo, kto jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. Ja tam tłumaczyłem, że pierwsza tura i druga tura to są zupełnie inne tury. Są zupełnie inne wybory. I że w pierwszej turze to jest konkurs popularności, czyli ludzie głosują na tego, kogo lubią, a w tym wypadku to są wyborcy konkretnej partii politycznej minus ci wyborcy danej partii politycznej, których odrzuca ten konkretny kandydat. Czyli na Trzaskowskiego zagłosują wyborcy Koalicji Obywatelskiej, za wyjątkiem tych, których odrzuca sam Trzaskowski personalnie. Na tego faceta z PiSu zagłosują wyborcy PiSu za wyjątkiem tych, których on odrzuca personalnie. I to jest pierwsza, czyli oni będą mieli największe poparcie. Sławomir Mencen będzie tam gdzieś na trzecim, czwartym miejscu, chyba że zrobi bardzo dobrą kampanię wyborczą i do tej tury, drugiej tury wejdzie. Natomiast w drugiej turze liczy się już to, kto ma mniej elektoratu negatywnego. I teraz tak, jestem przekonany, że jeśli w drugiej turze będzie Trzaskowski i Mencen, to wyborcy PiSowi, wyborcy PiSu prędzej zagłosują na Mencena niż na wyborcę Koalicji Obywatelskiej. Czyli w drugiej turze Mencen miałby już wyborców Konfederacji, to będzie kilkanaście procent, plus wyborców PiSu. A tu już jest w okolicy 50%. I do tego jeszcze będzie miał takich ludzi, którzy mając do wyboru Mencena, który nie jest moim kandydatem, lub Trzaskowskiego, który nie jest moim kandydatem, będą rozważać, kto będzie gorszym prezydentem Polski. Czy facet, który ma ewidentne problemy z osobowością, z zachowaniem, ale przynajmniej jest na tyle uczciwy, że otwarcie o tym mówi? Czy wychowanek taki bezjajeczny możnych tego świata, którzy od maleńkości hodowali go na wielkiego i wspaniałego? Człowiek, który kupując ciastka za 44 zł i to dawno temu, jeszcze przed wielką inflacją, więc to była kupa forsy, daje potrzebującej osobie, która go poprosiła 40 groszy czy 20 groszy w darze. Po prostu żebraczka poprosiła go, czy tam osoba żebrząca poprosiła go o jakieś pieniądze, bo nie miała na jedzenie. On wychodząc z ciastkami mega drogimi, to było wiele lat temu, tak jakby dzisiaj kupować ciastka za 200 zł. I dał 40 groszy na piwku. No to naprawdę bardzo wielu ludzi w tym momencie, którzy serdecznie nie lubią Konfederacji, którzy uważają, że jest to partia dorobkiewiczów, których jedyne co łączy to chęć dorwania się do koryta, rozważy przynajmniej zagłosowanie na Mentzena. I wtedy on wygrywa wybory. Bo już sam elektorat połączony PiS-u i Konfederacji daje zwycięstwo w wyborach. A jeszcze jak do tego dojdzie elektorat antykoalicji obywatelskiej, a taki elektorat jest bardzo duży, no to Mentzen wygrywa wybory. I teraz tak. Wszystko zależy od tego, czy Mentzen dzięki tej swojej naprawdę dobrej, i mówię to nie dlatego, że go popieram, tylko dlatego, że jestem uczciwy, dzięki swojej naprawdę bardzo dobrze zrealizowanej, bardzo dobrze przemyślanej i widać, że koncepcyjnie dobrze ułożonej kampanii, którą zaczął jako jeden z pierwszych, chyba realnie jako jeden z pierwszych, wejdzie do drugiej tury. I na to ma realną szansę, bo sądzę, że większość ludzi myśli podobnie do mnie. Oczywiście za wyjątkiem, znaczy tak, jak się odłoży pisowców, tych takich najbardziej korowych, zagorzałych pisowców i jak się odłoży tych najbardziej korowych, zagorzałych platformersów, czyli to, co zostanie, a to jest większość społeczeństwa, myśli mniej więcej podobnie tak, jak ja teraz powiem, czyli ani jeden, ani drugi to nie jest dobry kandydat. Bo jeżeli będziemy mieli prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, czy jak to woli, z Platformy Obywatelskiej, to w praktyce nie będziemy mieli prezydenta. Będziemy mieli takiego Komorowskiego zarządów Platformy poprzednich, czy takiego Dudę zarządów PiS-u. Takiego długopisa 2.0, który będzie wszystko podpisywał i co najwyżej co jakiś czas ośmieszy nas na arenie międzynarodowej. I tu pamiętajmy, że pan Duda, który oczywiście jest pierwszym ośmieszaczem Rzeczpospolitej ever i pewnie nikt go nie przebije, przynajmniej na razie tak wydaje, to zanim pan Duda wszedł na postument ośmieszania naszego kraju, to wszystkim się wydawało, że Komorowski i jego choć szogunie i włażenie dosłownie buciorami na postument w parlamencie japońskim, gdzie nie powinien wchodzić, to już był szczyt ośmieszenia, poniżenia naszego kraju. Więc tak się akurat układa, że każdy kolejny prezydent Polski wydaje się być bardziej zaawansowany w ośmieszaniu Rzeczpospolitej. Przed Komorowskim znowu się wydawało, że gorszego prezydenta niż pan Kwaśniewski, który był powszechnie uważany za człowieka, który po pijanemu wygłaszał publiczne przemówienia, stąd ksywa 07, prezydent 07, też, że nikt bardziej nie może upokorzyć i ośmieszyć Polski niż prezydent, który po prostu chla i po pijaku wychodzi na mównicę. Nie twierdzę, że tak zrobił, ale powszechnie go to oskarżano. Wcześniej był jeszcze Wałęsa, prawda, który mówił do ludzi, że może im podać nogę, a nie rękę i tak dalej. No, z każdym kolejnym prezydentem ten poziom żałosności wzrasta. Ciekawe, czy to jest przypadek, ale wróćmy, tak? Że jeśli będzie prezydent z Koalicji Obywatelskiej, no to będzie prezydent, jakby go nie było. Będzie wszystko podpisywał jak leci i nikt nie powstrzyma głupich i nienormalnych pomysłów rządu Tuska. A Tusk już sobie przez rok porządził, w maju, gdy będą te wybory, no to już sobie porządzi plus minus półtora roku, Więc takich różnych kwiatków, które oni próbują przepchać, to będzie od cholery. To już ludzie zapamiętają, o, prezydent z Koalicji Obywatelskiej, to znaczy wszystkie chore i nienormalne fanaberie tego rządu z miejsca do podpisu. To niedobra jest. Taki prezydent, po cholerę nam ktoś taki. No ale z drugiej strony, prezydent z PiSu to tkwienie w tym gównie, w jakim jesteśmy teraz. Czyli prezydent, który będzie im wetował te wszystkie najlepsze ustawy, a podpisywał te najgorsze, najbardziej antypolskie. Bo prezydent z PiSu, jak przynajmniej przepraszam, taka jest moja opinia o prezydencie Dudzie, wcale nie dba o dobro Polski i Polaków i to nie tylko dlatego, jak się zachowuje służalczo i wierno poddańczo względem niektórych osób na arenie międzynarodowej, ale również dlatego, że właśnie podpisuje rządowi Tuska te najgorsze ustawy. Te takie, które szkodzą Polsce. Dlaczego on to robi? No bo chce, żeby Tusk rządził jak najgorzej, żeby nam się jak najgorzej żyło pod rządami Tuska, bo wtedy jego partii, czyli Prawo i Sprawiedliwości, będą rosły słupki popularności. A to, że Polska dostanie rykoszetem, że Polska będzie miała z tego problemy, on wszystko zawdzięcza partii i moim zdaniem partii jest, jest lojalna, albo komuś jeszcze wyżej, kto namówił partię, żeby na niego postawiła. Więc taki, więc wybór PiSowca na prezydenta, bo kandydat PiSu jest PiSowcem, bo i tam udają, że to jest ich niezależny kandydat i tak dalej. No, ja też mogę udawać, że jestem niezależny od mojej żony, że w ogóle wcale się jej nie słucham i że to ona tak naprawdę nie rządzi, a w ogóle to w żaden sposób nie wpływa na moje decyzje. No mogę to robić, no. Jakbym był całkowicie bez honoru i nie bał się tego, że jak będę w oczywisty sposób kłamał, to będę śmieszny, to bym to zrobił, ale ponieważ mam odrobinę honoru, to nie będę Państwu wmawiał, że jest odwrotnie niż naprawdę. Jestem w dużej mierze zależny od mojej żony. Więc tak, wybór Platformersa to podpisywanie Tuskowi wszystko jak leci. Wybór PiSowca to wetowanie najlepszych dla Polski ustaw i przepuszczanie tych najgorszych dla Polski ustaw. Więc dla tych ludzi, którzy mają to uświadomione, no to wybór ani PiSowca, ani Platformerca to nie jest dobry wybór. No i tutaj jest szansa dla kogoś z zewnątrz. O tą szansę powalczy również Sławomir Mentzen, który będzie próbował wmówić swoim wyborcom, że powiązania Konfederacji z PiSem to iluzja i że to jest, jak ktoś tak mówi, to znaczy, że jest uprzedzony do Konfederacji. A powalczyć będzie musiał co najmniej z kilkoma kandydatami. Czy mu się uda, czy mu się nie uda? Nie wiem. Ma mniejsze szanse niż większe, ale szanse ma. Tak jak uważam, że kandydat z lewicy nie ma żadnych szans. Szymon Hołownia nie ma żadnych szans. A Sławomir Mentzen szansę ma. Kolejne pytanie. Czy istnieje scenariusz, w którym nie zostaniemy wepchnięci w cudzy konflikt zbrojny? Nie. To jest bardzo dobre pytanie, też pokazujące, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Pytanie nie brzmi, czy jak duże jest ryzyko, że zostaniemy wepchnięci w cudzy konflikt zbrojny, tylko pytanie jest o to, czy w ogóle istnieje scenariusz, w którym nie zostaniemy. No i powiem szczerze, istnieje. I to, czy tak się stanie, naprawdę zależy tylko od nas. Bo nie miejmy żadnych złudzeń. Politycy chcą nas wepchać w konflikt zbrojny. I to wcale nie wyłącznie konflikt zbrojny Ukrainy z Federacją Rosyjską. Ale zobaczycie, że niedługo będziemy bardzo mocno pchani w konflikt zbrojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi, który to będzie nazywany konfliktem Tajwanu z Chinami oraz konflikt Izraela z całą masą różnych krajów. W tym oczywiście ze światem arabskim, ale nie tylko, który będzie nazywany obroną demokratycznego państwa przed zbrodniczym reżimem ajatollahów, czyli Iranem. Ja tylko powiem, że żaden przywódca Iranu, zdaje się, nie jest ścigany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne, a zdaje się, że Netanyahu jest. To tak a propos, jak nas będą wpychać, to warto o tym przypomnieć. Także tych konfliktów zbrojnych, w które jesteśmy potencjalnie wpychani, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie mówiąc już o tym, że jeśli, daj Boże, nie damy się wepchać w te konflikty takie, o których mówiłem w tej chwili, to niedługo pojawią się kwestie konfliktów, nazwijmy to, wewnętrznych w takich krajach jak Niemcy, Francja, i tam pod hasłem musimy pomóc naszym partnerom z Unii Europejskiej zaprowadzić porządek, możemy być wpychani w wewnętrzne konflikty jaśniejszych Francuzów z ciemniejszymi Francuzami i Francuzów ateistów z bardzo religijnymi Francuzami, no niekoniecznie takimi, którzy płakali jak katedra Notre Dame płonęła, tylko takimi, którzy się cieszyli, bo oni nie lubią obcych im znaków religijnych na terenie, na którym powstały przybytki ich religii, a których jeszcze niedawno w Europie nie było. Także tych konfliktów, w które możemy być wpychani, potencjalnie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy zostaniemy wepchnięci, zależy od tego, czy się damy. Chęć wpychania nas będzie bardzo duża. Są bardzo duże siły na świecie, które chętnie zrobią z Polaków mięso armatnie, z nas Polaków, a nasi politycy nie reprezentują polskich interesów. Przypomnę, Sławomir Mentzen też na początku miał retorykę bardzo mocno prowojenną, jeśli chodzi o konflikt zbrojny na Ukrainie. On potem jako pierwszy się z tego wycofał, ale to nie znaczy, że nie miał takiej retoryki. I to mimo tego, że jego elektorat to jest głównie młodzi ludzie, którzy w sposób oczywisty będą najbardziej wysyłani na rzeź, to przecież on chciał robić przymusową służbę wojskową zaraz po maturze. Także po maturze przed studiami, zamiast młodzi ludzie móc sobie troszeczkę odpocząć, to nie chciał chciał ich przerabiać na mięso armatnie. Tak a propos tego, że ja nie uważam, że to jest dobry kandydat. Ja cały czas mam nadzieję, że do czasu, gdy minie termin na zgłaszanie kandydatów, pojawi się jakiś dobry kandydat. Na razie takiego na horyzoncie nie widzę. Niestety nie. Także do siła chcąca nas wpychać w konflikt będzie ogromna. Zależy, czy my się damy, drodzy Państwo. To zależy głównie od Państwa. Czy na przykład Państwo będziecie umieli na przykład swoimi reakcjami zniechęcać aktywistów wojennych do działania. Bo w chwili obecnej to jest tak, że aktywiści wojenni są bardzo chamscy, arogancy, oczywiście wspierani przez duże media, przez algorytmy, wspierani przez bardzo duże pieniądze i jednocześnie mają feedback ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, co się dzieje i oni żyją w takiej bańce, że wow, to co robią jest takie fajne, takie dobre, wow, ludzie nas lubią, a jednocześnie kupa pieniędzy z tego jest, nie? Natomiast no, jeśli dacie im Państwo odpowiednio odczuć, że macie świadomość tego, że aktywizm wojenny to jest po prostu zdrada, no to jest szansa, że będzie słabszy aktywizm wojenny. Jeżeli będziecie Państwo w stanie wspierać, i nie mówię tu o wsparciu materialnym, mówię tu o wsparciu realnym, na przykład wsparcie poprzez rozmawianie z innymi ludźmi. Wszystkich tych ludzi, którzy się sprzeciwiają wojnie. Na przykład, prosta rzecz, wysyłanie linków do moich materiałów, do swoich znajomych z tekstem, zobacz, facet dobrze mówi. Zobacz, facet ma rację. Zobacz, facet dokładnie tłumaczy, co będzie, jak wejdziemy do wojny. Że nasi politycy będą z tego mieli pieniądze, splendor i sławę, a my będziemy umierać. Zobacz, tu masz wywiad z Ukraińcem, żołnierzem, który sam z własnej woli pojechał walczyć. Siedział w Polsce od wielu, wielu lat, wojna go zastała w Polsce, z własnej woli pojechał tam walczyć. Zobacz, co on opowiada. Ci, którzy teraz są tak za wojną, zobaczcie, co naprawdę was czeka. To nie jest honor, chwała, to nie jest gra komputerowa. To jest ściąganie z drzewa urwanej ręki przyjaciela, bo z przyjaciela nic więcej nie zostało i albo wsadzisz tą urwaną rękę fąfla do reklamówki i i zbadają genetycznie, że on rzeczywiście poległ na froncie i jego bliscy dostaną parę złotych odszkodowania, jakieś renty, albo uznają go za dezertera i jego dzieci będą musiały żyć z piętnem dzieci zdrajcy. O, to jest wojna, w to nas pchają. I teraz tak, im więcej ludzi ze swojego otoczenia przekonasz, że władowanie go nas w wojnę to jest zdrada stanu, po prostu, tym więcej jest szansy, że nas to nie władują. Aktywiści wojenni mają gigantyczne wsparcie. Mainstream, pieniądze, algorytmy. Bardzo często ich filmy, na przykład na YouTubie, napędzane są pieniędzmi, są dopalane kasą. Są. Dlatego mają tak bardzo dużo wyświetleń. Po tej stronie nic takiego nie ma. I nie chodzi o wsparcie materialne. Broń Boże, nie chcę od was waszych pieniędzy. Ale każdy człowiek, do którego wysyłacie moje filmy z tekstem, zobaczcie, zobacz, ten facet dobrze mówi, pomyśl, pomyśl. To jeden człowiek, który potencjalnie powie nie w pierdzieleniu nas w wojnę. A politycy nie będą próbować wpychać nas w wojnę, jeśli będą mieli świadomość, że w Polsce nie ma przyzwolenia na wepchnięcie nas w wojnę. To jest to, co ja wielokrotnie mówiłem. Dlaczego politycy w 2020 zrobili nam reżim covidowy? Bo wyszło z badań, że że większość Polaków nie tylko się na to zgodzi, ale większość Polaków tego chce. Wychodziło z badań, że im większy reżim covidowy, tym bardziej ludzie będą uważać, że jednak rząd się zaopiekował. I dlatego to zrobili. Tylko dlatego, drodzy Państwo. Tylko dlatego. Natomiast potem, dlaczego robili takie rzeczy z Ukrainą? Bo też ludzie dostali jakiegoś, przepraszam za wyrażenie, takiego kociokwiku, że nagle bardzo mocno tego chcieli. I teraz, dlaczego jeszcze nas nie wepchnęli do tej wojny? Bo przecież parę razy próby były. Dlaczego jeszcze tego nie zrobili? Bo cały czas nie udało im się zbudować poparcia dla wepchnięcia nas w tą wojnę. Cały czas próbują, cały czas testują. Nie udało im się, więc tego nie zrobili. Jak uda im się zbudować to poparcie, a idą na to gigantyczne pieniądze, to nas wepchną. Proste. Istnieje scenariusz, w którym nas nie wepchną. Wystarczy zbudować wystarczająco dużą odporność, a tą odporność można zbudować wyłącznie poprzez wiedzę. Wysyłaj ludziom linki do moich vlogów. To nie jest tak dużo jak za zmniejszanie prawdopodobieństwa, że nasz kraj podzieli los Ukrainy, a my podzielimy los Ukraińców. Część z nas zginie, a część z nas ucieknie. Kolejne pytanie. Czy jest szansa na normalnego prezydenta poza tymi kandydami kogoś uczciwego z zewnątrz? Panie Mariuszu, jest. Tylko nawet więcej panu powiem. Jest bardzo prawdopodobne, że taki kandydat się znajdzie. Bo żeby być kandydat, znaczy znajdzie się taki kandydat na kandydata. Czyli człowiek, który po prostu nazbiera sobie 1000 podpisów. Bo 1000 podpisów, jak się ma czas, to można pozbierać po znajomych. Jak ma się dużo czasu. I ma się, dobra, jak ma się czas i tak powiedzmy z 10 ludzi koło siebie, to można nazbierać po znajomych. Jest to fizycznie wykonalne. Jeszcze jak ktoś ma taką pracę, że się kontaktuje z dużą ilością ludzi, nie wiem, pracuje w Żabce, jest właścicielem tej Żabki i będzie klientów i poprosi swoich pracowników, żeby oni prosili klientów, czy tam się podpiszą, te 1000 podpisów uzbiera. Tylko, że potem, żeby zarejestrować, znaczy, żeby założyć komitet, potrzebny jest 1000 podpisów. Żeby ten komitet mógł zarejestrować kandydata, to jest 100 tysięcy. No i tych 100 tysięcy podpisów pewnie się nie uda zebrać. Bo, drodzy Państwo, tutaj nie wystarczy być kimś uczciwym z zewnątrz. Jeszcze trzeba ludzi przekonać do tego, że jest się uczciwym z zewnątrz. No, wiecie, jak co roku, zwłaszcza, że no, my Polacy jesteśmy już bardzo słusznie w pewien sposób uodpornieni na takich kandydatów, którzy mówią, że są uczciwi z zewnątrz, nie? Już takich sporo mieliśmy. Ja na przykład co wybory prezydenckie, ja już trochę w tych wyborów prezydenckich tutaj na YouTubie siedzę, praktycznie przy każdych wyborach prezydenckich dostaję 5 do 10 wiadomości od ludzi, którzy twierdzą, że są uczciwymi ludźmi, ale oczywiście w żaden sposób nie przedstawiam na to żadnych dowodów. Oni tak mówią, że są uczciwi, ja mam im na słowo uwierzyć. No i mam im nazbierać podpisów albo coś innego zrobić, no. Wiecie, no. No ja na słowo nie wierzę. I większość Polaków też nie wierzy na słowo. Więc to jest taka kwestia, że tak, wśród tych, powiedzmy, zwykle jest tak, że próbuje zostać prezydentem między 10 a 20 osób. A te 10-20 osób będzie pewnie jeden uczciwy. Może nawet dwóch. Tylko, drodzy Państwo, jak go rozpoznać? Wśród masy ludzi, którzy będą udawać uczciwych kandydatów z zewnątrz. O, bardzo trudno. Bardzo trudno. I zresztą, że, drodzy Państwo, no... Właśnie. Ale szansa jest. Szansa jest. Ale nie za duża. Co tam mamy dalej? Pani Halina. Czy Polacy wkrótce zostaną analfabetami? Dzieci nie mają prac domowych, a i dorośli mają problem z ortografią i interpunkcją. Pani tutaj poruszyła kilka kwestii, z których... No, znaczy tak. Brak prac domowych nie ma nic wspólnego z analfabetyzmem. Szczerze. Jest bardzo wiele systemów edukacyjnych, w których nie ma prac domowych, a ludzie, którzy kończą tamtejsze szkoły, to są jedni z najlepiej wyedukowanych ludzi. Może mnie pani będzie nie lubić za to, co teraz powiem. Trudno. Będzie mi przykro, ale ja zawsze mówię prawdę. Ja popieram brak prac domowych. Prace domowe, odkąd pamiętam, już od czasów, gdy ja byłem w podstawówce, służyły jako proteza tego, że nauczyciel nie wyrabiał się z materiałem. Po prostu. Nauczyciel przerobił ileś tam materiałów, ileś materiału, nie zdążył całego, więc w ramach pracy domowej zadał jakieś tam prace do domu, których wykonanie wymagało przerobienia samodzielnie jakiegoś tam materiału przez dzieciaka. W praktyce wyglądało to tak, że ten dzieciak, który miał rodziców, którzy zamiast nauczyciela uczyli się z dzieckiem, lub rodziców, którzy byli na tyle bogaci, że wykupywali dzieciakowi korepetycje, ten dzieciak opanowywał całość materiału, a te dzieciaki, które nie miały takich rodziców i jednocześnie nie były jakieś wybitnie inteligentne, żeby samemu się nauczyć, to miały braki. I potem była wielka pretensja do dzieciaków, że nie opanowały materiału, którego nikt ich nie nauczył w szkole, a powinien. To była jedna z wad prac domowych. Druga z wad prac domowych była taka, że dzieciaki i tak już były przeładowane materiałem w szkole, więc jak jeszcze po powrocie do domu musiały zakuwać, robić te prace domowe, a w praktyce, żeby je zrobić, to opanowywać więcej materiału, czyli zakuwać, zakuwać i zakuwać, no to te dzieciaki życia nie miały. Drodzy Państwo, ja niedługo po studiach, że się tak wyrażę, trochę miałem doświadczenia z tą drugą stroną, czyli od tej strony, w której wykładasz wiedzę. Słuchajcie, tyle dzieciaków, przepraszam, młodych ludzi, bo już miałem do czynienia z tymi starszymi, tyle młodych ludzi, dosłownie wypalonych w okolicy dwudziestki, to ja wśród mojego pokolenia nie widuję teraz. Rozumiecie? Bo jeszcze paradoksalnie, jak ja chodziłem do szkoły, to mi się wydawało, że oni kurde naprawdę przeginają, że to jest coś turbo nienormalnego, ile czasu my w szkole siedzimy. A potem się zrobiło jeszcze gorzej. I autentycznie doprowadzili do tego, że ludzie po maturze mieli syndrom wypalenia zawodowego. Ci ludzie przed skończeniem studiów, oni na studia trafiali z syndromem wypalenia. I to jest chore, nienormalne. Takich rzeczy nie wolno robić, drodzy Państwo. Po prostu nie. Natomiast jeśli chodzi o problemy z ortografią i interpunkcją, znowu troszeczkę Panią pewnie zdenerwuję, ale ortografię uważam, że trzeba uprościć. Po prostu. Ja rozumiem, Pani się nauczyła ortografii bardzo dobrze. Moje pokolenie było też tym pokoleniem, które było ortografii uczone. Natomiast uważam, że... Znaczy, uważam. Już za mojego pokolenia mówiło się, jak ja byłem w szkole, że ortografię trzeba uprościć, po prostu. Zamiast CH i H wybrać jedno H. Albo CH, albo H i niech będzie tylko jedno. Zamiast RZ i Z wybrać jedno Z. Zamiast O z kreską i U zwykłe wybrać jedną. Historycznie wymawialiśmy inaczej CH, a inaczej samo H. Inaczej O z kreską, a inaczej U. Ta różnica w pisowni wzięła się z różnicy w wymowie. Teraz już ta różnica w wymowie nie istnieje, się zatarła. W związku z tym marnujemy kilka tysięcy roboczo godzin młodych ludzi na naukę czegoś, co jest fanaberią. I tak wiem, teraz pewnie pani już mnie nie lubi, lecą na mnie hejty, bo myśmy się tego nauczyli, więc inni też mogą. No mogą, ale czy muszą? Moja mama umiała... Dobra, moja mama to nie. Moja babcia umiała załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w wychodku. No umiała. Była taka potrzeba. Moja babcia urodziła się w okolicy II wojny światowej, no i rzeczywiście, no, wtedy były takie czasy. Trzeba było to umieć. Mój pradziadek miał taką umiejętność, że umiał spierdzielać z obozów. Bo tak życie się ułożyło, że do jednego trafił, nabrał umiejętność ucieczki. Ale czy to znaczy, że ja mam się, przepraszam za wyrażenie, uczyć srać do dołu? No nie. Bo ja już żyję w czasach, gdzie jest kanalizacja. Czy ja chcę nabywać umiejętności uciekania z obozów? Nie. Robię wszystko, żeby uratować nasz świat przed tym, żeby znowu powstały jakieś obozy, z których trzeba będzie spierdzielać. Tak samo z ortografią. Ortografię trzeba uprościć. Interpunkcja. Tak, interpunkcja jest ważna, bo bez znaków interpunkcyjnych wychodzą zupełnie inne zdania. Natomiast, czy to jest analfabetyzm? Droga pani, znam bardzo wielu ludzi, którzy doskonale znają ortografię, doskonale znają zasady interpunkcji, a są dużo gorsi od analfabetów, bo oni nie tylko nie umieją czytać ze zrozumieniem, ale oni nie umieją słuchać ze zrozumieniem. I wydaje mi się, że najpierw powinniśmy o to powalczyć, żeby ludzie umieli mówić i umieli słuchać. Bo cała masa ludzi słyszy jedno, a wydaje jej się, że słyszy drugie. I na tym bazują politycy. Cała masa ludzi mówi jedno, a wydaje im się, że mówią co innego. I na tym też bazują politycy. I to jest moim zdaniem tutaj najważniejsze w tym wszystkim. A nie prace domowe, które, przepraszam, ale one nie są potrzebne. I to, że ta Barbara Nowacka mówi, że odchudzi program nauczania, to dobrze. Gorzej, że ona tego nie robi. Bo ona po pierwsze nie odchudza programu nauczania, tylko wymienia jedne przedmioty na drugie. A po drugie, dodaje przedmioty, które bardzo często są szkodliwe. I w dodatku jeszcze jestem przekonany, że z premedytacją miesza przedmioty, które są dobre, które warto, żeby dzieciaki wiedziały. Na przykład przedmioty o bilansowaniu posiłków, diecie. To wszystko są bardzo dobre rzeczy. No, miesza z seksualizacją dzieci. I to jeszcze naprawdę porąbaną, gdzie na przykład kwestie związane z tym, jak ciupciać, podawane są dzieciakom 2 lata wcześniej, zanim podane są nie za fajne skutki ciupciania. Wydaje mi się, że najpierw powinno być, słuchajcie, najpierw porozmawiamy sobie, co się może stać, jak zrobicie to źle, weneryki, inne tego typu rzeczy. A dopiero potem nauczymy was, jak to robić, nie? Nie daje się ludziom najpierw cegieł, kielni, zaprawy i nie mówi budujcie sobie domy przez 2 lata, a dopiero potem się wprowadza przedmiot jak budować te domy, żeby się nie zawaliły i nie zabiły ludzi, nie? Tak mi się właśnie wydaje. Nie mówiąc już o tym, że lekcja, nazwijmy to kwestii autoerotycznych u dzieciaków w drugiej czy w pierwszej klasie, no to wydaje mi się, że głęboko za wcześnie. I tak dalej, i tak dalej. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko w odpowiednim czasie. Nie? Tak mi się wydaje. Ale o tym to może sobie zrobimy jakiś czas, za jakiś czas. Oddzielny materiał. Lecimy dalej z pytaniami. Co my tu mamy? To było. Jakiego kandydata na prezydenta poprzesz? Nie lubię takich pytań, bo to jest pytanie z tezą, że któregokolwiek poprę. Nie widzę powodu, dla którego w chwili obecnej miałbym popierać jakiegokolwiek kandydata. I nie życzę sobie pytań, które sugerują, że moim kurde obowiązkiem jest poprzeć kogokolwiek. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Zobaczymy, jak będą się zachowywać różni politycy, ich sztaby wyborcze, co będą robić, jak będą grać. Natomiast na razie nie widzę żadnego powodu, żeby poprzeć któregokolwiek z tych kandydatów. Zobaczymy, jak będzie później. Co tam mamy dalej? Pani Halina, mam 60 lat. Czy moje pokolenie będzie zachęcane do eutanazji dla innych ludzi i dla klimatu? Pani Halino, to zależy, gdzie pani mieszka. I mówię to z wielką przykrością, bo uważam, że to, co się dzieje, to jest nienormalne. Natomiast jeśli żyje pani w Kanadzie, albo w Stanach Zjednoczonych, jeśli żyje pani w Kanadzie, to już zapewne, znaczy tak, w Kanadzie już się zachęca ludzi do odchodzenia z tego świata z różnych powodów. W Stanach Zjednoczonych to się zaczyna. W Kanadzie to dochodzi do turbo nienormalnych akcji, typu, że na przykład człowiek jest biedny, no to mu się proponuje takie rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, tak zajrzałem na pani profil. Z tego co widzę, to jest pani wysportowaną osobą, więc raczej pani dociągnie do 90, może nawet setki. Więc obawiam się, że odpowiedź brzmi tak. Bo miałem odpowiedzieć, że ludzie z mojego pokolenia prawie na pewno będą zachęcani. To jest bardzo, bardzo przykre, ale żyjemy naprawdę w cywilizacji śmierci. I to tak od początku do końca. Tak jak kiedyś był taki fajny film w czasach, gdy byłem młody, od kołyski aż po grób. Film akcji, ale taki naprawdę fajny. Ale tytuł jakby w ogóle nie do tego pijący, tylko po prostu tytuł był fajny, nie? Tak teraz, powiedzmy, od samego początku do samego końca, jakby to ładnie powiedzieć, rozwiązaniem praktycznie wszystkich problemów gdzieś tam pojawia się terminacja życia. Mam na ten temat kilka vlogów. Zostawiłem je sobie na koniec. Nie żyjemy, drodzy Państwo, w normalnym świecie. Jak w Kanadzie dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład weteran wojenny, tak, w Kanadzie też są tacy, zgłasza się, że jest biedny, że jest weteranem i prosi, żeby mu pomóc, ale ma na myśli, żeby mu pomóc, żeby wyjść z biedy, nie? A oni zamiast tego mu proponują terminację jego życia. No bo po co ma się męczyć? Jak żyjemy w świecie, w którym ludzi chorych na depresję często zachęca się do zakończenia swoich cierpień, jak to się mówi. Przykre, nie? I sądzę, że dokładnie tak będzie. Dla innych ludzi, żeby nie być obciążeniem, że po co ci takie duże mieszkanie, ty już się nażyłaś, nie? Dla klimatu, oczywiście, że dla klimatu, tak? Zobacz, ile trzeba dwutlenku węgla zużyć, żeby wyprodukować twoje leki, aparaturę podtrzymującą życie, ty już się nażyłaś, no. Takie teksty będą. One będą obrzydliwe. Obrzydliwe. I ta presja na starszych ludzi, że jest się obciążeniem. Obrzydliwość niesamowita. Wiecie, drodzy Państwo, co jest najśmieszniejsze? Ja dawno temu pracowałem w takim czasopiśmie Reset i tam był taki komiks. To były lata 90. I tam między innymi była właśnie taka scena w komiksie z czarną karetką pogotowia, która jeździła po osiedlu i zabierała starszych ludzi po to, żeby terminować ich życie. I tam była scena komiksowa, jak jeden ze starszych ludzi po prostu uciekał przed taką karetką. Stare czasy. A jakie kurde prorocze. Czasopismo młodzieżowe było. Pan Maciej, dlaczego osoby o lewicowych poglądach dużo częściej są zamieszane w pedofilię? Chociażby podczas ostatniej afery albo wyspy Epsteina. Na ten temat jest bardzo dużo teorii konspiracyjnych. Przy czym wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z pewną... Jakby to powiedzieć, że to może nie być prawda. To znaczy... Inaczej. Ja, żeby nie było wątpliwości. Nic, co powiedziałem do tej pory, ani co powiem za chwilę, nie jest ani bronieniem lewicy, ani bronieniem ludzi, którzy krzywdzą dzieci. To są chore rzeczy i tego po prostu nie powinno być na świecie. Tak po prostu, tego po prostu nie powinno być. Natomiast... Natomiast ujmę to w ten sposób. Większość gwiazd to są gwiazdy o lewicowych poglądach, bo ludzie o lewicowych poglądach są promowani. W praktyce posiadanie prawicowych poglądów uniemożliwia zostanie osobą gwiazdorską, jak się to ładnie mówi. Ba, nawet posiadanie poglądów czysto centrystycznych, czyli takich jak ja mam, wyważonych, spokojnych, bardzo mocno jest gnojone przez establishment. Establishment w zasadzie toleruje wyłącznie poglądy lewicowe i skrajnie lewicowe. Te skrajnie lewicowe są preferowane. W związku z tym 80-90% ludzi z popkultury, gwiazd, tych promowanych w mediach, to są ludzie lewicowi i skrajnie lewicowej. Więc skoro, powiedzmy, 90% zbioru to są ludzie lewicowi i skrajnie lewicowi, to nic dziwnego, że również podobne odsetki są wśród ludzi, nazwijmy to, mocno zaburzonych w stronę odchyłów powodujących krzywdzenie dzieci, nie? Bo pamiętajmy, że krzywdziciele dzieci to nie są wyłącznie ludzie ze świecznika. Tylko o nich się wyłącznie mówi, nie? Natomiast wiadomo, że w te mafie, tych tak zwanych PDF-ów, jak to się teraz mówi na internecie, tam są sędziowie, tam są prokuratorzy, tam są lekarze. No. I wiele innych osób, i tam księża też są. I wiele, wielu różnych innych środowisk. I nie, ja nie mówię, że, drodzy Państwo, ja nie stygmatyzuję, broń Boże, prokuratorów, lekarzy, księży, czy sędziów, czy kogokolwiek innego, czy polityków. Tylko zwracam uwagę, że jeżeli ktoś jest PDF-em, a nie jest celebrytą, no to się o nim nie mówi. A większość celebrytów ma lewicowe lub skrajnie lewicowe poglądy, bo tacy ludzie są promowani. Natomiast także tutaj, że się tak wyrażę, nie szedłbym w tą stronę, że... A że mówiąc krótko, nie wiem, czy to tak jest, że rzeczywiście lewicowe poglądy korelują z tego typu odchyłem. I tutaj bardzo trzeba by moim zdaniem przeprowadzić na ten temat badania. Co tam mamy dalej? Pan Maciej. Jak to możliwe, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej podobno kosztowało 2/3 miliarda, tak, około, podobno nawet 700 milionów, a najwyższy i nowoczesny budynek w Polsce 1 miliard? Wiecie Państwo, jest takie przysłowie, które mówi, że gdyby politycy zlecili poszukiwanie piasku na pustyni, to nie dość, że kosztowałoby masę kasy, to jeszcze nie udałoby go się znaleźć. I ja głęboko wierzę, że to przysłowie jest bardzo mocno osadzone w realiach. Z jednej strony niesamowita nieudolność, a z drugiej strony sądzę, że jakby tam Centralne Biuro Antykorupcyjne poszperało, to by dużo znalazło. Tak osobiście uważam. Pan Damian. Czemu Polacy tak szybko zapomnieli o pandemii i powodzi? Czy przyzwyczailiśmy się do tracenia życia? Obawiam się, że w dużej mierze tak. Pandemia pokazała niestety, że zmiana tematu na inny oznacza przyzwolenie na brak wyciągnięcia konsekwencji wobec tego, co się działo. Z pandemią była bardzo prosta sprawa. Wzięli nas i przestraszyli konfliktem zbrojnym, a ludzie bojąc się, jedni, że za chwilę wyślą ich na wojnę, drudzy, że za chwilę Putin nam tutaj wjedzie, a trzeci ściągając sobie samemu na łeb kłopoty, biorąc obcych ludzi do domu, którzy niekoniecznie potem chcieli z tego domu z własnej woli wyjść i niekoniecznie okazali się tak milutcy, jak się wydawali. No po prostu mieli inne rzeczy na głowie, nie? I tyle. Nie znalazł się nikt, kto by poprowadził ludzi odpowiednio silny, żeby wymusić wyciągnięcie tych konsekwencji. Była bardzo duża liczba ludzi zainteresowanych, żeby sprawę po prostu uwalić, bo przypomnę, że z establishmentu praktycznie każdy był umoczony. Mówię praktycznie, bo pojedyncze osoby nie były, ale praktycznie każdy był umoczony w paranoję covidową. To nie było tak, że PiS zrobił źle, a opozycja krzyczała, PiSie rób źle, przestań. To było z grubsza tak, że PiS zrobił źle, a opozycja krzyczała, PiSie rób to mocniej. Rób to mocniej, ludzie jeszcze więcej wytrzymają. PiSie nie ograniczaj się. No to niestety w tą stronę szło, nie? No i to tak wyglądało, nie? Także liczba ludzi umoczonych, liczba ludzi, którzy zarabiali na tym gigantyczne pieniądze, tak naprawdę liczba interesariuszy, którzy zarobili na COVID-zie w ten czy w inny sposób, to szła w miliony w samej Polsce. I to jest moim zdaniem powód, dla którego to jest kompletnie nierozliczone, no bo liczba ludzi, którzy byli zainteresowani tym, żeby tego nie rozliczać, była przerażająco duża. Kto ma to rozliczyć? Media, które w dużej części brały forsę za reklamę preparatów i które w dużej mierze nakręcały, żeby jeszcze więcej, kto to ma rozliczyć? Telewizja Republika, która wiodła prym w, w, w szczuciu na segregację sanitarną? A może TVN? Który, powiedzmy, deptał jej po piętach. No kto z mediów to ma rozliczyć? Może, przepraszam za wyrażenie, niezależni youtuberzy, jak duża część ludzi stopki YouTube'a brała kasę za reklamowanie preparatów. A ja nie brałem. Dlatego ja mówię, jak jest, cały czas to samo, nie? Ale takich ludzi jak ja, którzy nie byli umoczeni na przykład w branie pisowskich pieniędzy i jednocześnie nie brali pieniędzy za promocję preparatów i nie są uwikłani na przykład w jakieś konszachty z obecną władzą, to jest nas mniejszość. Nie ma tej siły. No. Powiem wam szczerze, że dla mnie było szokiem, nie? Jak wyszło, że jeden z twórców, na szczęście już dzisiaj nie będący na YouTubie, bo mu YouTube skasował konto, który tak pierdzielił, że jest oddolny, wspierajcie państwo, oddolną, niezależną. Potem się przyznał, że brał kasę od PiS-u. Tak. Niezależny kanał YouTube, biorący kasę od rządu. To śmieszniejszy jest tylko Szymon Hołownia, który mówi, że jest niezależnym kandydatem. Tak, kurde, od kogo niezależnym? Bym sobie przyśpieszkował, ale potem jeszcze beknę, że tam go znieważam. No ale nie wiem, od kogo on jest niezależny. Na pewno nie wiem. Może od swojej żony jest niezależny. W końcu powiedział, że jak rozpęta wojnę, to ona umrze. Że przynajmniej jak będzie wojna, to on umrze, a jednocześnie robi co może, żeby ją rozpętywać, nie? To może od żony jest niezależny. A może jest bardzo zależny, bo mu powiedziała: Misiu, ja już mam na ciebie takie haki, przez to, co żeś odpierdzielił, że jak będzie rozwód, to zabieram dzieciaki, już ich nigdy nie zobaczysz. I teraz robi, co mu żona każe. Ta. Cholera wie, ale na pewno nie jest niezależny. Dobra, mamy kolejne pytanie. Dlaczego inflacja i downsizing występują w większości państw na świecie, mimo że posiadają różną politykę, ustrój, kulturę i tak dalej? Ponieważ inflacja nie jest, bo wie pan, inflacja 10% to inflacja, inflacja 50% to inflacja, inflacja 0,5% to też inflacja. I inflacja występuje rzeczywiście w większości krajów na świecie, ale nie występuje w większości krajów tak gigantycznie jak u nas. Wiecie, drodzy państwo, to jest tak samo jak z nadwagą. Nadwaga pół kilo to jest nadwaga. Ona ci w niczym nie przeszkadza, ale to jest nadwaga. I nadwaga 300 kilo, która sprawia, że nie możesz wyjść z łóżka, bo dosłownie jesteś za gruby, żeby się z niego podnieść, to też jest nadwaga. Ale ona sprawia, że jesteś kaleką. Inflacja bierze się z tego, że jest pieniądz oparty na długu, pieniądz fiducjarny. To on powoduje inflację. Po prostu przy pieniądzu opartym na długu zawsze występuje mechanizm kreacji pieniądza. Nawet jeśli nie ma takich hamów, jak była w Polsce za PiS-u, czyli że było sztuczne dosypywanie pieniędzy do systemu de facto przez rząd, to pieniądze kreują banki. Jest mechanizm kreacji pieniądza przez bank. Tam generalnie chodzi o to, że wpłacasz pieniądze, potem bank zostawia sobie z tego mały procencik. Większość komuś pożycza, ten ktoś coś tam kupuje, znowu to trafia do banku i tak dalej, i tak dalej. I tak spłaconych przez ciebie 100 zł za chwilę bank jest w stanie wykreować 10 tysięcy. W związku z tym jest coraz więcej tego pieniądza w obiegu. Pamiętaj, że nie każdy pieniądz musi być wyrażony w formie banknotu. Większość pieniądza jest wyłącznie zapisem na kontach. I ponieważ jest coraz więcej tego pieniądza w kreacji, w obiegu, no to jest czynnik inflacjogenny. I teraz równolegle mamy wzrost technologiczny, który powoduje, że w obiegu jest coraz więcej towarów i usług. I w momencie, w którym w związku z tym ta inflacja jest powodowana przez kreację pieniądza, jest spowalniana przez zwiększenie ilości pieniądza, przez zwiększenie ilości towarów i usług w obiegu. No ale zwykle nie jest zrównoważona w 100% i dlatego zwykle jest inflacja. Tyle. W momencie, w którym mieliśmy pieniądz oparty na rzeczywistej wartości, na przykład na kruszcu, to zwykle tej inflacji nie było. Lub też inflacja wiązała się z pogarszaniem pieniądza, z psuciem pieniądza. Na przykład jak była srebrna moneta, która na przykład miała 10 gram srebra, a potem władca zrobił, że ona ma już tylko 5 gram srebra, no to rzeczywiście ludzie zaczęli chcieć dwa razy więcej. Po jakimś tam czasie, nie? Ale jak na przykład na początku Stanów Zjednoczonych były waluty oparte o kruszce, to była wręcz deflacja, drodzy Państwo. Nawet w naszym świecie przez długi czas, na przykład w Japonii, była deflacja. Więc to nie jest tak, że wszędzie, gdzie jest inflacja, natomiast rzeczywiście w większej części świata jest ta inflacja, no i wiąże się właśnie z tych powodów, o których mówiłem. To jest jeszcze pytanie od pana Macieja. Czy nagrasz vlog z kapitanem Lisowskim oraz porucznikiem Powałką na temat obecnej sytuacji oraz dalszego rozwoju konfliktu na Ukrainie? Powiem tak. Z tego, co... Ja się nie uchylam. Natomiast z tego, co wiem, to obaj panowie się szczerze nienawidzą. Maciek zdaje się, że publicznie mówił, że porucznikowi Powałce należy publicznie zedrzeć dystynkcję, jeszcze coś tam innemu mu zrobić. Piotrek, no ciężko, żeby na coś takiego zareagował przyjaźnie. Więc wiem, że panowie się bardzo mocno nie lubią. Obaj panowie są uzbrojeni. Mogłoby wyjść wybuchowo. Natomiast, no, oczywiście wierzę, że żeby do strzelaniny nie doszło, natomiast, że panowie mogliby sobie dać po mordzie, niestety jest prawdopodobne. Nie chcę potem być na świadka powoływany, kto zaczął, kto bardziej kogoś uszkodził. Natomiast gdyby panowie obiecali, że się tak wyrażę, nie robić sobie krzywdy fizycznej w mojej obecności, to ja bardzo chętnie. Tyle. No. Drodzy Państwo, minęła godzina, także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!